Storybox przedstawia Katarzyna Misiołek. Jesteś wszystkim, czego pragnę. Czyta Kaja Walden. Rozdział pierwszy. Karla. Nie spała, kiedy mąż wrócił do domu. Wślizgnął się do sypialni i nagi, nie trudząc się, żeby założyć piżamę, położył się obok. Pod jego ciężarem cicho zaskrzypiało łóżko i w dusznym pokoju ponownie zapadła niczym niezmącona cisza. Śpisz? Wyszeptał, wtulając się w jej plecy, a jego dłoń zacisnęła się na jej piersi, ugniatając ją poprzez cienki materiał. Karla nie odpowiedziała, ale Massimo nie przerywał pieszczot. Całował ją po szyi, napierał na nią biodrami. Wyraźnie czuła, że jest pobudzony. Pragnę cię, powiedział, gładząc jej brzuch. Nie śpisz, prawda? Wiem, że nie śpisz. Wymruczał, zanim niecierpliwym gestem uniósł jej nocną koszulę. Nie śpię, przyznała niechętnie. Nie miała ochoty na seks. Od dłuższego czasu nie miała nawet ochoty sypiać z nim w jednym łóżku, ale przecież w ich małżeństwie to jego potrzeby były priorytetowe. Ona była od spełniania jego zachcianek. Zdążyła się z tym oswoić, ale nigdy tak do końca się z tym nie pogodziła. Wszedł w nią chwilę później, żeby za moment się z niej wysunąć i ponownie wślizgnąć się w jej ciepłe, kojące wnętrze. Dobrze ci? Zapytał z ustami przy jej uchu. Tak. Skłamała całkiem gładko, chociaż seks z nim od dawna nie sprawiał jej szczególnej przyjemności. Zawsze był niezły w łóżku, co dawniej doceniała, ale po tylu wspólnych latach zbyt wiele złych wspomnień kładło się cieniem na ich relacje, żeby mogła oddać mu się bez reszty, ciałem i duszą. Zbyt wiele razy mąż ją szturchnął, upokorzył, skrytykował czy wyszydził, żeby teraz mogła czerpać czystą, niczym niezmąconą rozkosz z jego bliskości. Kiedy kobieta zamknie na mężczyznę serce, cała reszta również przestaje dawać radość. Od jakiegoś czasu byli dwójką niemal obcych sobie ludzi dzielących wspólne łóżko. Najbardziej dziwiło ją, że on wciąż zdawał się tego nie dostrzegać. Kiedy o tym pomyślała, Massimo z przeciągłym jękiem skończył w jej wnętrzu i sturlał się na swoją stronę materaca. Pół godziny później, starając się poruszać bezszelestnie, Karla wyślizgnęła się z łóżka i boso wyszła z pokoju. Mąż zdążył już zasnąć. Jego ciężki, chrapliwy oddech był jedynym dźwiękiem, który dochodził do jej uszu, mącąc spokój dusznej sierpniowej nocy. W łazience oparła się plecami o drzwi, które przed momentem zamknęła i policzyła w myślach do 100, starając się opanować cisnące się do oczu łzy. Po włosku, jak kiedyś w dzieciństwie. Dawno temu, gdy jako kilkuletnia dziewczynka wściekała się na starszego brata, a babcia radziła jej liczyć, aby powstrzymać złość. Teraz jednak nie chodziło o błahostkę, taką jak niechcący zniszczona przez Daria zabawka czy infantylne przepychanki na plaży. Kilka godzin wcześniej Massimo, zanim wyszedł do pubu w towarzystwie znajomego, znowu ją uderzył. A przecież przysięgał, że więcej tego nie zrobi. Obiecał jej to ze łzami w oczach. Ale czy mogła jeszcze ufać jakimkolwiek jego obietnicom, zwłaszcza teraz, kiedy ich życie dosłownie waliło się w gruzy? Polska miała być ich rajem na ziemi i nowym początkiem. Włoska restauracja w centrum Grudziądza, dostatnie życie, wspaniałe perspektywy. Massimo uparł się na wyjazd i dopiął swego. 5 lat wcześniej opuścili rodzinną Abruzję, żeby zamieszkać pod obcym niebem. Początkowo faktycznie szło im nieźle. Restauracja przynosiła całkiem satysfakcjonujące dochody, a Karla zdołała uniezależnić się finansowo od męża i znaleźć uczniów na lekcje gry na skrzypcach. Jednak niespodziewane uderzenie pandemii odebrało im klientów, a co za tym idzie, znaczną część dochodów. Knajpa przez kilka tygodni na głucho zamknięta, nawet teraz po ponownym otwarciu świeciła pustkami, a rodzice jej uczniów odwoływali lekcję za lekcją, tłumacząc się brakiem pieniędzy bądź strachem przed szalejącym wirusem. I nagle byli sami we wciąż jeszcze obcym kraju z widmem bankructwa i perspektywą rychłego powrotu do Włoch. Massimo nalegał, żeby wyjechać tak szybko, jak to możliwe, ale ona nie chciała. Pokochała Polskę, nauczyła się języka i było jej tu dobrze. Chciała jeszcze walczyć o biznes, w którego rozkręcenie włożyli tyle serca, przetrwanie, lepsze czasy i Grudziądz, który od kilku lat był ich domem, a kiedy mu o tym powiedziała, znowu ją uderzył. Na wspomnienie mężowskiej furii Karla lekko się wzdrygnęła. Przeszła na środek łazienki i zapaliła kinkiety przy lustrze. Z jego tafli patrzyła na nią szczupła 30-latka o dużych brązowych oczach i przestraszonym spojrzeniu, omiatanej samochodowymi reflektorami sarny. Boję się, pomyślała delikatnie, samymi opuszkami palców muskając opuchliznę na policzku. Rozcięty kącik ust przemyła wacikiem nasączonym spirytusem i przysiadła na brzegu wanny, dając w końcu upust łzom. Jednak trzeba będzie wrócić. Do domu, który już nie był domem, do wścibskich spojrzeń dawnych sąsiadów i niewielkiego nadmorskiego miasteczka, które ponownie będą musieli oswoić. A później znowu walka. O pieniądze, przetrwanie. Kolejnego biznesu, uczniów, klientów. Życie. Myśląc o przyszłości, poczuła bezbrzeżny smutek. Kochała region, w którym dorastała i codziennie tęskniła za rodzinnymi stronami, ale powrót tam po bankructwie prowadzonej przez męża restauracji oznaczał jawne przyznanie się do porażki, upokorzenie i wstyd. Tak, wstydziła się. Tego, że znowu im nie wyszło i że być może w tych ostatnich miesiącach nie była dostatecznym wsparciem dla pogrążającego się we frustracji, zdesperowanego i zestresowanego Massima. Wstydziła się też zasinionych śladów mężowskiej pięści na skórze, sąsiadek, które spotykała w warzywniaku i ich pytających bądź współczujących spojrzeń, bo przecież wiedziały, że ją bije. Musiały wiedzieć. Ileż razy przesłaniała pół twarzy olbrzymimi, ciemnymi okularami, chociaż było pochmurno. Ile razy odwracała wzrok, kiedy patrzyły na nią z balkonów lub szły przeciwną stroną ulicy. Wstydziła się i czuła się upokorzona, ale najbardziej bolało ją to, że straciła wiarę we własne szczęście. Wychodząc za Massima, miała niecałe 20 lat i głowę pełną marzeń. Jednak ich wspólna droga okazała się trudna i wyboista, a Karla coraz częściej wyobrażała sobie ucieczkę od męża i życie na własny rachunek. Niepokoiło ją jednak, czy sobie poradzi i czy odważy się zostawić za sobą wszystko to, co budowała przez niemal całe swoje dorosłe życie. Przecież miewaliśmy i dobre chwile, powiedziała sobie w duchu, starając się uśmiechnąć do lustra, ale ból rozciętej wargi wykrzywił jej usta w brzydki grymas. Do łóżka wróciła kilka minut później i po tym, jak uchyliła okno w sypialni, położyła się obok pochrapującego męża. Świtało, kiedy zapadła w niespokojną drzemkę, co chwilę budząc się z płytkiego snu i ponownie zasypiając. Obudził ją Massimo. Siedział na łóżku, trzymając na kolanach maleńki bukiet otulony celofanem i przyglądał się jej twarzy, jakby chciał zapisać w pamięci jej rysy, chociaż widywał ją codziennie od wielu lat. Przepraszam, maleńka, powiedział po włosku, nazywając ją swoim skarbem, kochaniem i miłością swojego życia. To przez ten stres, przez całą tę beznadzieję, dodał łamiącym się głosem, kładąc kwiaty na poduszce obok głowy Karli. Nie odpowiedziała. Czuła, że jeśli się odezwie z jej gardła, zamiast słów wydobędzie się szloch, ale nie chciała płakać. Nie przy nim. Już nie. Zamknęła więc oczy i zacisnęła palce na kwiecistym materiale poszwy, a mąż pogładził ją po łydce. Chwilę później wstał i bez słowa wyszedł z pokoju, a ona odwróciła się plecami do drzwi i zakopała w pościeli, nie mając ochoty wstawać. Zresztą po co miałaby to robić? Nie miała na ten dzień żadnych planów, ani prywatnych, ani zawodowych. I nagle ogarnęła ją taka panika, że z trudem łapała oddech. Co będzie dalej? Zastanawiała się skulona na szerokim małżeńskim łóżku. Jak sobie poradzę? Jak zdołam przetrwać? Zaskoczyło ją to, że snuła rozważania w liczbie pojedynczej, jakby nagle po tylu latach u boku Massima zaczęła myśleć tylko o sobie. Wypij. Massimo wrócił ze szklanką pomarańczowego soku w dłoni, postawił ją na nocnej szafce i podszedł do okna, żeby rozsunąć ciężkie, ciemnobrązowe zasłony, a pokój zalało jaskrawe, słoneczne światło. Zasłoń je, poprosiła Karla. Czemu mówisz do mnie po polsku? W jego głosie usłyszała poirytowanie. Mieszkamy w Polsce, powiedziała. Wstań i ubierz się, nie możesz tak leżeć. Ofuknął ją mąż, gwałtownie zmieniając nastrój z troski na wściekłość. Ale jego humory nie robiły już na niej wrażenia.